GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny program Globalny punkt spojrzenia GPS specjalnie dla Państwa w ten czwartkowy wieczór. Chciałbym poświęcić, drodzy Państwo, sztuce kulinarnej, ale widzianej przez pryzmat polityczny, a nawet geopolityczny. Nie ma w moim programie przypadkowej muzyki. Na wejście zagraliśmy, drodzy Państwo, kawałek Panda Orkiestra, a także innych wykonawców pod tytułem Red and Yellow z płyty Once Upon a Time in China. No właśnie, dziś będziemy mówić, drodzy Państwo, o Chinach, choć może ktoś z Państwa pomyśleć, że może warto byłoby popatrzeć na to, co dzieje się w Izraelu, w Palestynie. Obiecuję, że tam też zajrzymy za jakiś czas. Ale o Chinach będziemy mówić, drodzy Państwo, i to z bardzo ciekawej perspektywy. Będziemy patrzeć na Chiny od zewnątrz, a w zasadzie na jej obrzeża. A jak chce tego profesor Michał Lubina, chce tego, nazywa obrzeża Chin obwarzankiem. My w Lubelskiem mamy przepyszne cebularze. Kraków stoi obwarzankami. Myślę, że w Chinach obwarzanki specjalnej kariery nie zrobią, bo tam pieczywo jest zdecydowanie płaskie. Jeśli dobrze pamiętam, to między innymi baleb lub bułki, no ale niekoniecznie takie obgotowane i upieczone jak obwarzanki, ale bułki gotowane na parze. Mantou, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale porozmawiamy o obwarzanku, drodzy Państwo, porozmawiamy o Chinach widzianych z zewnątrz. Popatrzymy na jej obszary, na ich obszary kresowe. Bardzo mi miło powitać dzisiaj pana profesora Michała Lubinę, Uniwersytet Jagielloński, akademik, podróżnik, autor książek o Chinach i okolicy. Już drugi raz bardzo dziękuję, Michale, że przyjąłeś zaproszenie do mojego programu.
To ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i za miłe słowa. Ja mantou nigdy nie specjalnie ich nie lubiłem. Jem zawsze na śniadanie, bo to jest śniadaniowa potrawa. To ja na śniadanie jednak jadłem dziadzy, czyli takie coś jakby pierogi.
Tak jest.
Pierogi ruskie. No, ale to także, ale tak, mantou są lubiane w Chinach. Więc jak najbardziej. Ale ja wolałem dziadzy.
No dokładnie, my jesteśmy zasadniczo już, myślę, że po kolacji, tudzież przed kolacją, choć drodzy Państwo, jeśli planujecie kolację, to proszę się pospieszyć, bo to 22:14 to nie jest najlepszy czas na konsumpcję, ale na konsumpcję intelektualną, powiem nieskromnie, na pewnego rodzaju ucztę intelektualną, czas jest zdecydowanie dobry. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy, a przyczynkiem do dyskusji jest oczywiście co? No, obecność pana profesora Michała nie jest przypadkowa, ponieważ lada chwila, za kilka tygodni będzie premiera jego najnowszej książki. Właśnie chiński obwarzanek, drodzy Państwo, od Tybetu po Tajwan, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie, jak Chiny tworzą swoje imperium, wydawnictwo otwarte. Nie jest to żadna kryptoreklama, a wiem i Państwo pamiętacie, mam nadzieję, że w moich programach jest lokowanie produktu w tego rodzaju dobrych książek, dobrych materiałów. I dzisiaj odkryjemy troszeczkę rąbka tajemnicy, biorąc pod uwagę chińską strategię. To, jak Chiny budują, tworzą, ugniatają obwarzanek. No i co z tego wynika dla Chin, dla ludów zamieszkujących te obszary obrzeży Chin, a także dla całego świata. Drodzy Państwo, struktura naszej dzisiejszej rozmowy. Zaczniemy od rozmowy o granicach Chin generalnie, no i o tym, co na pewno w tej książce się też znajdzie, czyli koncepcji kosmologiczno-politycznej, jaką jest tiensia, czyli wszystko to, co pod niebem. Od nieba zatem zaczniemy. Chwilę po 22:30, po przerwie muzycznej, będziemy mówić o rodzajach autonomii, o których książka pana profesora też jest. Przejdziemy się, przebiegniemy, choć akurat między Hongkongiem a Makau jest około 60 kilometrów, no to więcej niż maraton, to nie jest takie proste, biorąc pod uwagę też to, że to w linii prostej, więc no, zdaje się, trzeba było to bardzo dobrze pływać. Ale tu autonomia, ta druga część. Trzecia część, chwilę po 23:00 porozmawiamy, drodzy Państwo, już o dużo większych jednostkach politycznych. Przejdziemy do Xinjiangu, porozmawiamy o sytuacji Ujgurów. Myślę, że Państwo kojarzycie, sytuacja, która budzi kontrowersje. Chińczycy zderzają się z krytyką międzynarodową i próbują nią umiejętnie zarządzać. Będziemy mówić też, drodzy Państwo, ultra ciekawa rzecz, Mongolia. Mongolia, która w tym akurat przypadku dzieli się na dwie Mongolie, bo mamy Mongolię wewnętrzną i Mongolię, powiedzmy, w nawiasie zewnętrzną. To będzie na pewno temat naszej trzeciej części dziś w GPS. I na zakończenie, drodzy Państwo, kruszenie się brzegów Chin. Chwilę po 23:30 porozmawiamy między innymi o Tajwanie. No, zadam Michałowi pytanie, czy Chinom grozi rozpad, to, że w pewnym momencie być może dojdzie do jakiegoś rozciągnięcia imperialnego, jak mawiali anglosasi, imperial overstretch. Zobaczymy. No i przede wszystkim zapytamy, jakie lekcje powinniśmy wyciągać my jako Polacy, Europejczycy, co z tego dla świata wynika. Ale, drodzy Państwo, nie przeciągam struny. Zapraszam zatem na ten obraz Chin widzianych przez pryzmat obszarów granicznych, można powiedzieć kresów, które nie zawsze były chińskie. Ja zacznę naszą rozmowę, trochę sprowokuję Michała. Michale, czy Chiny to państwo kolonialne?
To jest bardzo prowokacyjne pytanie, bo jakby zadać je Chińczykom, to od razu koniec rozmowy, dlatego że jest to taki rodzaj pytania, który od razu nam robi wrogów, więc to jakby miejmy tego świadomość. No, można marksistowsko powiedzieć, że nie są państwem kolonialnym, ponieważ zgodnie z chińszczonym marksizmem państwa kolonialne były państwami kapitalistycznymi, a Chiny są, nie są państwem kapitalistycznym, ergo nie mogą być kolonialne, tak? To jest taka i tutaj ciekawa interpretacja, bardzo wygodna, no bo jak Brytyjczycy zabierali Hongkong, to był kolonializm, a jak Chińczycy zabierali Tybet, a nie, to jest wtedy wyzwolenie. Ale to jest oczywiście dialektyka. Natomiast w pewnym sensie są państwem kolonialnym, a może bardziej są imperium. Są mocarstwem, które po prostu historycznie rzecz biorąc rozszerzało swoje panowanie. No i słowo kolonialny jednak jest bardzo mocno związane ze światem Zachodu. Więc w tym sensie nie są, tak? Bo jakby trochę inny styl, trochę inne podejście, praktyki i tak dalej, ale jakby w sensie ogólnym pewnej filozofii ekspansji, wykorzystywania słabszych, to myślę, że jak najbardziej są. Także tak po chińsku trochę odpowiadam, że są i nie są jednocześnie. Ale myślę, że można iść w tą stronę. Jakby patrzeć na przykład ich działania właśnie w Xinjiangu, to można to przyrównać do polityki kolonialnej.
Wiesz co, zastanawiam się, gdzie Chiny się zaczynają, gdzie się kończą. Spójrzmy, proszę, pokrótce na historię, na tradycję. No, wiemy, że Chińczycy dumni są z 4000-tej historii spisanej. Co do najdrobniejszych szczegółów, wszystkie następujące po sobie dynastie. W ramach dynastii Han, która panowała na przełomie czasów przed naszą erą i już naszej ery, wiem, że wówczas bardzo dużą karierę zrobiło pojęcie, kategoria kosmologiczno-polityczna, o której już w tym momencie wiesz, o co mi chodzi, czyli Tiensia, prawda? Wszystko to, co pod niebem. Chciałbym, byśmy od tego zaczęli, bo jestem przekonany, że w twojej książce też znajdziemy odwołanie do tej tradycyjnej kategorii. I po tym, jak zdefiniujemy sobie to, czym ona jest, moje drugie pytanie będzie polegało na tym, czy współcześnie ta kategoria ma jakiekolwiek znaczenie, biorąc pod uwagę, no właśnie, jej pierwowzór. Powiedzmy proszę, to Tiensia to jest koncepcja, która zdaje się w historii Chin ma pierwszorzędne znaczenie. Jak można ją najprościej opisać?
No, myślę, że to określenie, znaczy przetłumaczenie dosłowne nam już dużo da, czyli pod niebie, Tien, niebo, Xia, pod. No i pierwotnie miało to bardziej geograficzny wymiar, w tym sensie, że to obejmowało cały świat, ale cały świat w takim sensie, że całe Chiny. Dlatego, że pytanie, gdzie się Chiny zaczynają? No, Chiny się zaczynają w Henanie, w dzisiejszej prowincji Henan, czyli nad Rzeką Żółtą. I tam się rodzi cywilizacja chińska i ona tam była od kiedy pamiętają, to nie jest tak jak w wielu innych kulturach, w której mamy motyw przyjścia. Mhm. Między innymi w polskiej. Tak? Mamy trzech braci, którzy przyszli. Natomiast w chińskiej mentalności podejściu jest, że zawsze tam byli. Oni powiedzą, że więcej niż 4000 lat, to 5000 lat mówią, ale to wiadomo, że te 1000 tutaj jest kontrowersyjny, ale dobra, możemy się spierać, czy 5, czy 4000, to jest naprawdę dość długo. No więc są jedną z najstarszych cywilizacji na świecie. No i zawsze byli tam, gdzie są obecnie. Więc jeżeli pytamy, gdzie są Chiny, no to Chiny w ich własnym podejściu są w środku. I od tego jakby wychodzimy, że Chiny to państwo środka. I teraz tak, oczywiście ta nazwa dżungło, on pierwotnie miała bardziej geograficzny sens, w takim sensie, że to było królestwo środkowe. Tak. Potem to mamy my modernistyczną reinterpretację tego na przełomie XIX i XX wieku. To już jest mniej istotne. Natomiast chodzi o to, te podejście właśnie środek, że Chiny są środkiem, są centrum, no i są centrum całego świata, no ale oczywiście w starożytności dawniejszej to nie znano tych pozostałych obszarów. A potem wraz z rozwojem wiedzy wpisano je jakby w chińskie podejście, czyli do tego, że skoro Chiny są na środku, no to te pozostałe obszary to są coraz bardziej peryferyjne. I też założono i wpisano w to takie podejście sinocentryczne, tak, które jest no do dzisiaj bardzo wyraźne. Jeżeli mówimy o sinocentryzmie, to można go już spotkać w starożytności. Chiny szczycą się na przykład pierwszym w historii świata dekretem rasistowskim i tak dalej. Także ten element sinocentryzmu, etnocentryzmu jest tak stary jak same Chiny. No więc wpisano, jak się dowiadywano, że kolejne istnieją ludy, państwa czy inne twory administracyjne, no to wpisano je w ten taki światopogląd, zgodnie z którym Chiny są w środku i od tych Chin, i to ważne, rozchodzą się kolejne kręgi, czy też kolejne strefy. No i są najpierw strefy takie, no pierwsza, ten rdzeń jest oczywiście chiński, no a potem mamy strefy, które się coraz bardziej rozchodzą, są mieszane strefy, coraz dalsze i tak dalej. No i wpisano cały świat wpisano w ten układ. No i tutaj mamy taką pewien dualizm, no bo z jednej strony było założenie najpierw geograficzne, że to jest cały świat, no ale potem się jakby zorientowano, że nie rządzą całym światem realnie, no ale ideologicznie jakby założono, że owszem tak, dlatego że tutaj mamy koncepcję mandatu niebios, że cesarz chiński jest człowiekiem, który otrzymał od nieba mandat na sprawowanie władzy nad całym światem. Czyli jakby niebo jako pewna zwierzchnia władza powierzyła mu tutaj rządzenie ziemią.
Czyli zobacz, my w Europie możemy powiedzieć, że władza nie spadła z nieba, prawda? Ktoś ją wybrał, a w Chinach paradoksalnie ona spadła z nieba, tak?
Tak, jak najbardziej została przekazana przez niebo, z tym, że to niebo nie jest takie całkiem bierne, bo jeżeli ktoś rządzi źle, no tak, to niebo mu tam wysyła różne sygnały, jak na przykład, nie wiem, trzęsienia ziemi, czy inne potopy, czy inne kataklizmy naturalne, które są jakby interpretowane jako wyrazy niezadowolenia, także no, generalnie niebo dało mandat, ale może go też odebrać. Tu jest cały ten klucz interpretacyjny, kiedy jest odebranie mandatu niebios, dlatego że bunty wybuchały właśnie zazwyczaj po takich różnych nieszczęściach, co interpretowano jako cofnięcie mandatu. No ale jak rozpoznać teraz, czy ten mandat niebios został cofnięty, czy nie? No bardzo prosto można rozpoznać. Jeśli dany bunt wygrał, no to znaczy, że zostało cofnięte. No a jeśli przegrał, no to było wystąpienie przeciwko porządkowi naturalnemu, a za to była tylko jedna kara, czyli ćwiartowanie w ciągu 3 dni, tak? Powolne. Tak parafrazując Jaremę Wiśniewieckiego, mordowali ich tak, żeby czuli, że umierają. Także zasadniczo ten element jest ważny, ale dokończę myśl. Mianowicie wpisano, założono, że wszystko jest, że cesarz dostał mandat na sprawowanie władzy nad całym światem i stąd jest to tiensia, tak? Wszystko pod niebem, no bo niebo i podniebie. Tutaj mamy podniebie, czyli ziemię. No i ten cesarz rządzi całym światem i on pływa jakby, i tu jest centrum, a te pozostałe obszary, im bliżej są centrum, tym lepiej dla nich, dlatego że cesarz rządzi również przez dobry przykład, ma pewną misję cywilizującą. Chiny nazywały się też, czy we własnym przekonaniu były państwem cywilizującym. To jest istotne. To tak, w tym sensie, że one mają pewną misję, że one są jedyną cywilizacją. To było bardzo wyraźne przekonanie przez aż właściwie do XIX wieku, że jest tylko cywilizacja chińska albo żadna. I jest ten podział, kultura czy cywilizacja versus barbaria. No więc cesarz ma pewną misję do tego, żeby tutaj rozszerzać tą cywilizację na całym świecie. No więc logiczne jest, że każdy, kto się zetknie z Chinami, ten na tym zyskuje. No a kto chce, nie chce, że tak powiem, tego kontaktu, no ten jakby pozostaje na aucie cywilizowanego świata. Także zakładano, że był pewien dualizm tej koncepcji, bo z jednej strony zakładano, że cesarz rządzi całym światem, no ale z drugiej strony realnie miano świadomość tego, że przecież nie włada resztą, całym globem, bo tak nigdy nie było w historii, że Chiny władały całym globem. No ale zakładano, że to jest ich problem, tych, którzy są na aucie, na zewnątrz. No bo to Chiny są centrum, tu jest centrum świata, więc tu jest rdzeń kultury, cywilizacji, więc tutaj to jest, no ma pewien błogosławiony wpływ. No więc... Więc tak to rozwiązywano. Tam było jeszcze kilka innych sposobów, dlatego że no jakby do Chińczyków aż do XIX wieku nie przemawiała w ogóle jakakolwiek taka idea, że może być jakiś równorzędny władca wobec cesarza chińskiego. To było absurdalne. Tak. A jednocześnie wielokrotnie zdarzało się tak, że sąsiedzi byli na przykład silniejsi. No więc to powodowało wygibasy dyplomatyczne i ten na przykład jak się musieli opłacać różnym tutaj ludom w Wielkim Stepie, które no dość często były silniejsze od Chińczyków, no to jak im ten okup musieli dawać ci Chińczycy, to w kronikach później to zapisywano, że to cesarz z własnej nieprzymuszonej woli dał tym tutaj półdzikim nomadom, no żeby im pomóc, bo cesarz jest dobry, tak, jest dba o nich i tak dalej, także...
Kreatywna historiografia.
Tak, no niezwykle kreatywna. Tutaj o Tybecie jeszcze później możemy porozmawiać, ale to Tybet był tam na samym początku kontaktów w momencie wojen z dynastią Tang, to Tybet był dużo silniejszy, a historycy chińscy zawsze konsekwentnie tam każdą klęskę przedstawiali jako niemal zwycięstwo i każdy wymuszony tutaj okup ze strony Tybetańczyków jako po prostu wielką łaskę ze strony cesarza. Także są w tym dobrzy i zresztą do dzisiaj są w tym dobrzy, także tu trzeba się tylko pochylić, jakby oddać im to, że naprawdę są w tym dobrzy.
Michale, zanim zagramy Metallicę i troszeczkę powiedziałbym piekarniczy utwór Bread Fan, to chcę zadać pytanie, czy współcześnie w wieku XXI jest przestrzeń i czy Xi Jinping i jego świta sięga do Tianxia?
A jak najbardziej sięga. Sam Xi o tym wspomina i łączy to ze swoją koncepcją wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.
Okay.
Do tego dochodzą różni badacze, których wpływ na politykę jest nieznany. No najbardziej najsłynniejszym z nich jest Jan Siuetong.
No tak myślałem, że o nim powiesz. Moralny realizm, tak?
Tak, moralny realizm, ale jest jeszcze kilku innych, którzy no wprost używają Tianxia. Natomiast to jest, mówiąc żargonem czy fachowo, mało uteoretyzowane. Mhm. Dlatego, że te wystąpienia są w dużej mierze hasłowe. O, jakby to jest takie hasło, które rzucają hasło, ale nie tłumaczą, co one ma oznaczać współcześnie. Dlatego, że że zasadniczo, jeżeli koncepcja wspomniana Jan Siuetonga, moralny realizm, ona jest uteoretyzowana, ona oczywiście jest bardzo silnie, to jest taki bardzo typowe chińskie podejście, czyli żeby rządzić tutaj dobrym przykładem i tak dalej, ale jak ktoś spróbuje nie podążać za tym przykładem, to wtedy trzeba użyć siły.
No właśnie.
To jest taka bardzo typowa zbitka konfucjańsko-legistyczna, natomiast no to jest uteoretyzowane, natomiast te gadanie o Tianxia raczej nie, bo dla mnie to jest pewien wyraz pewnej tęsknoty za stanem idealnym. To znaczy, parafrazując świętego Augustyna, no to dla Chin, jeśli Chiny są na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu.
No tak.
I to powinna być norma, że świat się kręci wokół Chin. No a tak się dzisiaj nie jest. No więc w tym momencie nam wchodzą z hasłami Tianxia, że kiedyś tak było. A to wcale nie do końca tak jest, że tak było. No tak bywało, a w określonych okolicznościach czasu i miejsca i nigdy w całej Azji. No ale to nie znaczy, że tam do kolonializmu po prostu Chiny rządziły całym światem, jak próbuje nam to wmawiać oficjalna linia Pekinu. Natomiast, no więc w tym sensie to Tianxia pełni taką właśnie rolę takiego wyimaginowanej przeszłości idealnej, że po prostu tak powinno być. I w tym sensie jest używane i to całkiem często, natomiast uwaga, również nie tylko w kontekście Chin. Taki bardzo znany singapurski teoretyk stosunków międzynarodowych, Wang Guangnu, użył tego określenia wobec Amerykanów. I później to inny amerykański badacz, Salvador Bavones, też.
No tak, miałem okazję Salvadora poznać i faktycznie swego czasu bardzo mocno eksploatował tę koncepcję.
Tak, tak, tak. Ale to Wang pierwszy wymyślił, natomiast Salvador, no z charakterystyczną dla niego, ja go też bardzo dobrze znam, to jest bardzo badacz taki medialny, bardzo taki...
Tak.
Efektowny, no więc, i też bardzo dobrze piszący po angielsku, więc jakby tu potrafi przykuć uwagę. Zresztą miał taki moment, kiedy był bardzo popularny w Polsce, teraz jest bardzo popularny w Indiach.
To
natomiast
prawda.
Natomiast co jest istotne, to to, że oni właśnie jakby podkradli trochę Chińczykom tą koncepcję. Znaczy w przypadku Wang Guangnu to on jest etnicznym Chińczykiem, bo on jest Singapurczykiem, no ale etnicznie Chińczykiem. Natomiast w przypadku Babonesa to już było takie na granicy bezczelności trochę amerykańskiej. No ale jakby nie tylko Chińczycy biorą z tego rezerwuaru, również inni mogą. No i więc koncepcja żyje, jest ciekawa. Jest też taka dość nieokreślona, bo ona była taka mocno właśnie kosmologiczna, tak, filozoficzna, trochę polityczna. No im jest mniej konkretna, tym ma większą jakby szansę na to, żeby być dalej popularną, bo każdy może tam wlać swoją treść w nią.
Co chce. My będziemy wlewać treść, ale nie dowolną, a tą, która między innymi jest na kartkach twojej książki Chwila przerwy muzycznej Metallica. Breakfast. GPS.
Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z programem GPS. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a naszym gościem jest profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki, której premiera za kilkanaście dni, Chiński obważanek. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy od głębokiej historii czasów bardzo zamierzchłych, biorąc pod uwagę koncepcję Tianxia, wszystko to, co pod niebem, pod niebie, Ziemia, w której centrum, w tej sinocentrycznej perspektywie jest cesarz, dwór cesarski. Nie zawsze był to oczywiście Pekin. No i kolejne koncentryczna struktura, państwa trybutarne, nam łatwiej byłoby to zrozumieć jako, powiedzmy, jednostki, twory wasalne. No i na obrzeżach, wpisując powiedzmy w kwadrat okrąg, to co nam zostaje, te skrawki, no być może, no trochę takie części ciasta gdzieś niewykorzystane przy produkcji obwarzanka, to są po prostu regularni barbarzyńcy. Michale, mam nadzieję, że się słyszymy.
Mam nadzieję, że wzajemnie.
Tak, jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że te problemy są już za nami. Zostawiamy je za sobą. Wejdźmy troszkę do kuchni, do tej chińskiej kuchni. To znaczy, no, procedura wyrabiania ciasta na obwarzanki nie jest specjalnie skomplikowana, ale ten proces podzielony jest na wiele etapów, więc tak, no, z ulicy, no, niekoniecznie uda nam się pyszny, chrupiący obwarzanek przygotować. Trzeba na pewno praktykować i tu jest pewnie podobnie przez te tysiące lat z pewną przerwą, biorąc pod uwagę między innymi turbulencje w Chinach początku XX wieku. Chińczycy ten repertuar, ten swój przepis na obwarzanek udoskonalali i tak dalej, i tak dalej. Co jest, Michale, w centrum? Jakie środki, jakie metody, już może bardziej z perspektywy współczesności, Chińczykom pozwalają te obrzeża, ten obwarzanek budować? No i pytanie też fundamentalne. Po co im ten obwarzanek, skoro ich kolebką jest ziemia wokół rzeki Henan?
No, gdyby rzeczywiście się do tego, gdyby pozostali w tym Henanie, no to dzisiaj nie byliby tym, czym są, tak? Ekspandowali, co jest jakby wyraźne. To wystarczy spojrzeć na mapę tam za czasów Shangów, czyli pierwszej dynastii, no i współcześnie widać różnicę, także to jakby kłóci się trochę z tymi ich opowieściami o tym, że zawsze byli tacy pokojowi i tak, i to dopiero Zachód był taki agresywny i tak dalej, więc to się kłóci. Natomiast na czym polega jakby ta ważność obwarzanka? Obwarzanka, które, no, podkreślam, że to jest polska metafora. To jakby,
jasne.
W przypadku chińskiej to może być wręcz niezrozumiałe to w jakimś stopniu, natomiast to jest polska książka po polsku, więc metafora polska na opisanie Chin. To zresztą też jest istotny element tej książki, której wielokrotnie daje przykłady polskie, które polskiemu czytelnikowi będą coś mówiły. Czasami szarżuję w tej wersji. Na przykład porównuję tam Śląsk z Tajwanem i tak dalej, więc okay. Są tam takie szarże publicystyczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, po co są te kręgi? Otóż, no, kręgi się rozszerzają. Jakby z punktu widzenia cywilizacyjnego to jest oczywistość, tak? No, skoro jest jedna cywilizacja chińska, to jak się rozszerza, to ma błogosławiony wpływ na wszystkich. No, a z punktu widzenia politycznego, no to trzeba mieć te bufory, żeby rdzeń państwa był bezpieczny. Więc o tyle istotne jest kontrolowanie tej strefy, tego obwarzanka, żeby nie zagroziło to rdzeniowi państwa. I teraz na czym też to rozszerzenie polega? Otóż jakby, czyli ten przepis na obwarzanek, mówiąc tym porównaniem. Mhm. Otóż po pierwsze na narzucaniu politycznej i kulturowej ortodoksji. Czyli jakby to jakby ideologicznie cesarstwo, czy później państwo, czy dzisiaj partia, czy dzisiaj Zhongnanhai, czyli nowe zakazane miasto, narzuca pewną kulturową i polityczną ortodoksję, pewien wzór. To jakby można to oddać bardzo popularnym w Polsce powiedzeniem czy słowem normalne. Polacy bardzo lubią słowo normalne, zresztą Rosjanie też, Hiszpanie też, kiedyś czytałem jakieś badania, które nacje używają słowa normalne. Otóż, a tak na dobrą sprawę chodzi o narzucenie norm, co jest normą. Ten, kto narzuci, co jest normą, ten w pewnym sensie wygrywa. No i jakby tradycyjnie rzecz biorąc w Chinach to cesarstwo narzucało normę polityczną, kulturową i tak dalej. I to była pierwsza rzecz. No i potem było tak, jeśli te ludy peryferyjne przyjmowały tą normę, no to było w porządku. No to okej, to jest jakby, to trzeba nagrodzić i nagradzane były. Do dzisiaj mamy zresztą taki bardzo silny podział na dobrych i złych barbarzyńców.
Tak.
Dobrzy to są ci, którzy rozumieją Chiny, zgadzają się i tak dalej, no a źli no to ci, którzy się nie zgadzają. No taki dość banalny bym powiedział, no ale jednak bardzo też użyteczny. No to w takim razie co z tymi, którzy się nie zgadzają? A tych trzeba złamać, ich opór. No i można oczywiście jakby wyjściowo lepiej łamać ten opór sposobem, no jakimś przekupstwem, jakimiś tutaj pochlebstwami, jakimiś protekcjami. Ja w książce opisuję, jak Chińczycy chcieli przekonać do siebie Dalai Lamę 14. I na początku im nawet dobrze szło, ale niestety dla nich okazał się nadzwyczaj inteligentny i nie dał się złapać na takie proste rzeczy. No i niektórzy panczendlamowie byli mniej jakby odporni. Natomiast, no a jeżeli to się nie uda tym sposobem, a no to wtedy siłą. To wtedy siłą i wtedy już nie ma zmiłuj. No i jak ten opór zostaje złamany, no to wtedy następuje trzecia część, czyli trzeci sposób, a mianowicie osadnictwo chińskie, czy też hańskie, mówiąc wprost, czyli Chińczyków etnicznych Han na tych obszarach, dlatego że to jakby stawia kropkę nad i, bo w tym momencie mamy scementowanie tego zwycięstwa, no i ten obszar staje się już chiński. I to bardzo dobrze widać, znowu, jeżeli spojrzymy na tą mapę z czasów Shangów, czy później z czasów wiosen, jesieni i innych epok chińskich, no to widzimy, że to malutkie było w porównaniu do dzisiejszego, ale się rozszerzyło i rozszerzyło się tak, że dzisiaj znaczna część Chińskiej Republiki Ludowej jest jak najbardziej chińska. Czyli coś, co było kiedyś jedną wielką barbarią, czyli na przykład dzisiaj Xi'an, dawniej Qin, obszar, on był półbarbarzyński w czasach starożytnych, no a później sam zdobył całe Chiny i zjednoczył Chiny. Jeżeli mamy Sichuan, no to kiedyś to było zupełnie obce państwo. Yunnan to już w ogóle nie mówię, to tam w ogóle było Nanjiao i inne obszary, to była totalna zagranica, a dzisiaj to są ewidentnie części chińskie. Tam są jakieś mniejszości, szczególnie w Yunnanie, ale one są kwiatkiem do kożucha, także widzimy, że ten element chińszczenia postępuje, ale to też oznacza, że te kręgi się rozszerzają, bo ten trzeci krąg, to jest trzeci krąg w tym ujęciu, i to podkreślam, że to jest trzeci krąg w takim ujęciu, który w znakomitej i bardzo też trudnej do czytania, bo tam ma prawie 1000 stron, książce o Tybecie przedstawiali Jerzy Bajer i Waldemar Dziak. Tam przedstawiali 9 kręgów, no to był trzeci. Jest też druga wersja tych kręgów, którą w naszej literaturze sinologicznej to Andrzej Halimarski, czyli pseudonim Jana Rowińskiego, ale on to bardziej o zagranicznej. Ona jest bardziej znana, ta książka. Natomiast ja się tu odwołuję do tego, w książce do tego, do Bajera i Dziaka. Także ten trzeci krąg to jest krąg pacyfikacji. Czyli krąg, który należy przyłączyć, zchińszczyć. No i a potem można iść dalej, ale on jest bardzo istotny właśnie jako krąg pacyfikacji, w tym sensie, że on jest niepewny, bo on jest częściowo chiński, częściowo barbarzyński, a właściwie w większości jest barbarzyński. No i żeby on ochraniał ten rdzeń, no to trzeba go spacyfikować. No i dlatego te kresy są tak istotne, ponieważ one są też wrażliwe. Bez tej pacyfikacji, bez narzucenia tej ortodoksji, no może być niebezpiecznie w centrum. To bardzo dobrze współcześnie widać było w przypadku Hongkongu. Naprawdę nie było jakby z punktu widzenia takiego chłodnego, racjonalnego, zimnego powodu tego, żeby masakrować politycznie ten Hongkong w 2020 i 2021 roku, ale z punktu widzenia logiki tej właśnie sinocentrycznej, ale też logiki utrzymania władzy przez Xi Jinpinga, przez partię komunistyczną, no nie można było pozwolić na to, żeby w tym Hongkongu po prostu nagle tutaj jakieś protesty były, demokracje i inne takie. Także to jest bardzo istotne, bo słabość na kresach okazana może się zemścić w centrum, bo słabość okazana na kresach zaprasza do buntu. Więc w tym momencie te kresy trzeba spacyfikować. No więc one pełnią taką specyficzną rolę. One nie są najważniejsze politycznie, ale są niezwykle wrażliwe politycznie. W tym sensie, że oczywiście jakby patrzymy na priorytety, to zawsze rdzenie jest najistotniejsze. Natomiast jeżeli, no, ale te kresy są wrażliwe i z tej perspektywy są też w pewnym sensie kluczowe.
Biorąc pod uwagę kruszenie się brzegów Chin, czy jest to możliwe? Mówisz o tym kręgu pacyfikacji. To chyba najbardziej rozbudza wyobraźnię i moją, i naszych słuchaczy. Powiedz nam, Michale, w tym kręgu pacyfikacji współcześnie, jakie obszary, jakie terytoria, jakie części Chin się znajdują?
No, jakby one nie są jedno, to nie jest takie proste, żeby to tak dokładnie podzielić. Natomiast no, ewidentnie tym miejscem pacyfikacji były południowe kresy, czyli współczesne, tak, czyli Hongkong i Macau. No i je się udało spacyfikować. Macau to się za bardzo nie broniło, natomiast bo Hongkong się bronił, ale się nie obronił. Idąc dalej mówię współcześnie, tak, no bo można by to też spojrzeć trochę z dłuższej perspektywy, wtedy byśmy weszli tam w Guizhou, w Yunnan i tak dalej, ale no ja patrząc współcześnie, no to idąc na zachód, no takim obszarem jest Xinjiang i to ewidentnie, to jest, czyli Ujguria, to jest ewidentnie obszar, który trzeba spacyfikować. No i oczywiście Tybet jest wciąż tym obszarem, który no nie został jeszcze spacyfikowany, mówiąc chińskim porównaniem, albo uspokojony, dlatego że to jest to samo słowo po chińsku, czyli an, czyli pokój.
Tak.
Tak, jak je użyć jako przymiotnika, no to wychodzi pacyfikacja, zresztą w europejskich językach całkiem podobnie. Także no to jest ten obszar niepewny i też niepewnym obszarem jest Mongolia wewnętrzna. Ostatnio sprzed 2 lat mieliśmy no, zniszczenie systemu autonomii szkolnictwa w Mongolii wewnętrznej. Mongołowie wewnętrzni, czyli chińscy Mongołowie, mieli wyraźną autonomię, jeżeli chodzi o szkolnictwo, no i już nie mają, to znaczy już zostało zchińszczone. Także to był bardzo taki wyraźny przykład. Także te obszary na zewnątrz tego kręgu, bo nie będący pod kontrolą chińską, są 2 obszary opisane w mojej książce, czyli przede wszystkim Tajwan, który jest no, absolutnie kluczowy, jest specyficzny, ale też kluczowy i emocjonalnie jest przede wszystkim kluczowy dla Chin obecnie, ale również Mongolia zewnętrzna, która, czy niepodległa Mongolia, tak. Dawniej zwana zewnętrzną, która no, może nie jest emocjonalnie aż tak istotna dla Chin, ale jest, myślę, że kandydatem na ofiarę numer 2, to znaczy po Tajwanie. Jakby Chińczycy poszli tym zaciosem imperialnym, no to Mongolia jest pierwsza w kolejności po Tajwanie. Nie Syberia, jak tu w Polsce się marzy, tak, że tutaj, tak jak mawiał stary Góral, tak, i tak dalej. Nie. To jeśli już, to Mongolia, bo jest prostszym jest prostszym celem niż tutaj jakieś z Rosją wariacje, natomiast no te 2 obszary są bardzo specyficzne, bo one są traktowane jako, znaczy przede wszystkim Tajwan jest traktowany jako coś wewnętrznego, chociaż realnie jest zewnętrzny, no jest pierwszy do podporządkowania. Mongolia formalnie niepodległa jest traktowana jako zewnętrzna, ale realnie rzecz biorąc Chińczycy traktują to jednak jako trochę tymczasowe, taki wypadek trochę przy pracy, no nienaturalny podział, że w sumie cała Mongolia powinna być ich. No, ale to jeszcze nie jest na dziś rozmowa, to jest na pojutrze, tak?
Mówiąc dodam tylko od siebie, drodzy Państwo, że w Mongolii żyje około 3 milionów obywateli tego państwa, a Mongolia wewnętrzna to 24 miliony. Obszar oczywiście skolonizowany poprzez osadników, poprzez chińskich Hanów. O tym, Michał, mówiłeś, że w pewnym momencie jest to w zasadzie pewien automat, to znaczy te obszary muszą być zasilone tą tkanką etniczną, etnicznych Chińczyków Han, by wtedy w zasadzie przypieczętować kontrolę. Mamy zatem ten obraz koncentryczny, bardzo ciekawa teza, to znaczy rdzeń Chin, Pekin, nowe zakazane miasto, dygnitarze partii komunistycznej czują się pewnie. Natomiast na obrzeżach możliwe kruszenie tych brzegów, tego obwarzanka, może akurat nie zagrażałoby Chinom bezpośrednio, od razu, biorąc pod uwagę państwo o rozmiarach w zasadzie subkontynentu. Niektórzy przecież mówią, że Chiny to cywilizacja, która udaje, że jest państwem. Lucien Pie między innymi, z czym trudno się nie zgodzić, ale jest to bardzo ważny papierek lakmusowy. Okazanie słabości na obrzeżach, jak powiedziałeś, może mieć konsekwencje bardzo, bardzo zgubne. Mamy jeszcze 2 minuty do przerwy. Mam pytanie, czy Chińczycy w wieku XX choć raz okazali słabość na brzegach w ramach obwarzanka?
Jak najbardziej. No, Republika Chińska była dość słabym państwem, ona była słabym nawet w centrum, a co dopiero na brzegach, no dość powiedzieć, że przegrali przynajmniej 2 wojny z Tybetańczykami w latach 30., a Tybet to też jakiejś super silnej armii nie miał, co później pokazało, że ludowi Chińczycy ich dość łatwo pokonali, natomiast no, za Republiki Chińskiej no, to było bardzo źle. No, odłączyła się Mongolia, to jest chyba najlepszy przykład słabości. No już ta słabość oczywiście była konsekwencją kolonializmu. No, w czasach kolonialnych wyrywano kolejne obszary Chinom i to zarówno w centrum, jak i na peryferiach. Natomiast no, Hongkong jest najsłynniejszym przykładem, ale również Tajwan, który wyrwali Japończycy. To w zasadzie można by powiedzieć, że to, co się działo w pierwszej połowie XX wieku, no, to była ciągła słabość chińska, którą próbowali przywódcy Republiki Chińskiej, przede wszystkim najpierw Sun Yat-sen, potem Chiang Kai-shek, próbowali to jakoś zatrzymać, no ale to się głównie kończyło na retoryce. Znaczy jeszcze w centrum to tam jeszcze w miarę opanowali, zwłaszcza Chiang Kai-shek. Natomiast no, na peryferiach to już było zupełnie same się rządziły. Niektóre miały więcej szczęścia jak Mongolia, niektóre miały mniej jak Xinjiang czy...
Michale, tak, jak na przykład... Michale, wracamy do tego po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.